Słuchajcie, dzisiaj będzie kazanie o zaufaniu i o owcach, bo myślę, że jednego i drugiego nam potrzeba. I zacznę od fragmentu, który jest w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, 1,15, gdzie jest napisane: ręczej zapowiadam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą raczej, uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie pojęli jej znaczenia. Wówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie. Ręczę i zapewniam, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraj zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak dlatego, że jest tylko najemnikiem. Nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. W tłumaczeniu w Passion Translation jest napisane: tylko ja jestem dobrym pasterzem i znam tych, których serca są moje. Bo oni mnie znają dalej i poznają. On też i poznają mnie. Jak i ojciec znam serce moje, a ja znam serce mojego ojca i znam i za owce oddaję własne życie. I tutaj mamy fragment dotyczący Jezusa i tego, jakim on dla nas jest pasterzem i tego, że tak naprawdę on jest tym pasterzem, który nie jest nieprawdziwy, tym, który jest prawdziwy, tym, który wie, jak owce prowadzić i tym, który zna nasze serca, zna nas po imieniu. I mamy już tutaj takie bardzo jasne rozróżnienie i bardzo ważne dla nas, że on jest tym, który przyszedł, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Natomiast ten, który jest nieprzyjacielem, przychodzi, żeby kraj zażynać i wytracać. I to jest fragment, który jest fragmentem dla nas, że Jezus nie przychodzi do nas, żeby nas okradać, żeby powodować w naszym życiu troski, żeby powodować w naszym życiu różnego rodzaju złe rzeczy. I widzisz, czyli możemy powiedzieć tak, że całe nasze życie zaczyna się od tchnienia Bożego. On zadbał o to, abyśmy się urodzili, a później, kiedy wybraliśmy i uczynić go naszym Panem, ponownie tchnął w nas swojego ducha. I widzisz, to jest takie proste, że w świecie nie ma perpetuum mobile. Nie wiem, czy się zorientowaliście, że jeszcze go nie wymyślili. I człowiek też nie jest perpetuum mobile, co oznacza, że żebyśmy my zaczęli żyć, to musiał ktoś tchnąć w nas życie. Nie było oddechu życia w pępowinie naszej matki, to nie było tak, że ona coś nacisnęła i my zaczęliśmy oddychać, tylko to było tak, że Bóg tchnął w nas swoje życie. Swoje osobiste życie. To nie było tak, że tchnął wtedy tylko w Adama i my teraz mamy ten, wiecie, śmierdzący, wieloletni oddech w sobie, tak? Który niektórzy nazywają grzechem pierworodnym, tak? Tylko on tchnie w każdego człowieka, który daje go na ziemię, tak? Tchnie w niego życie. Bóg jest zainteresowany każdym z nas i każdego z nas osobiście dotyka swoim życiem, dotyka tchnieniem swojego ducha. Czyli tak jak Duch Święty unosił się nad chaosem kiedyś, tak uniósł się nad tobą i spowodował, że zacząłeś żyć. I co więcej, wtedy, kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy osobiście wybraliśmy tego właśnie pasterza, on przyszedł do nas i powiedział, że teraz będę mieszkać w twoim sercu, tak? Czyli on znowu w swoim duchu, tak? Poruszył się w swoim tchnieniu ducha i zamieszkał w twoim sercu. Więc jeżeli szukasz Boga i mówisz, że go nie widzisz, nie słyszysz, to zacznij oddychać. I nagle się okaże, że połączysz się z tym, który jest tchnieniem życia, który jest umieszczony w tobie. Nie musisz go widzieć na zewnątrz, nie musisz go słyszeć na zewnątrz, bo on umieścił się w centralnym miejscu ciebie, abyś nigdy nie zapomniał tego, że teraz należysz do nowego królestwa. Abyś nigdy nie zapomniał tego, że jesteś nowym stworzeniem i to nowe stworzenie powoduje, że jesteś dziedzicem królestwa. Nie jesteś dziedzicem tego, który zarządza obecnie światem, tego, który kradnie, zażyna i wytraca, tego, któremu Adam oddał władzę, ale jesteś dziedzicem króla, królów i pana panów. Jesteś dziedzicem Boga i takim dziedzicem powinieneś coraz bardziej się stać. I teraz zobaczcie, król zamieszkał w twoim sercu. I wiesz, to jest bardzo ciekawe, że już w Starym Testamencie, na przykład w Ezechielu, jest napisana również to rozróżnienie pomiędzy dobrym a złym pasterzem. I tam już jest obietnica tego, że pasterz, dobry pasterz, to jest ten, który nas zawsze szuka i zawsze nas odnajdzie. Zobaczcie, Ezechiela 34, 15, 24, tam jest napisane, ja sam będę pasł moje owce, ja im zapewnię odpoczynek, oświadcza Wszechmocny Pan. Będę szukać zagubionej, zawracać będę odpędzoną, opatrywał będę zranioną, będę wzmacniać chorą, będę strzec tłustej i mocnej i będę je pas i osądzał. A od was, moje owce, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja będę rozsądzał między owcą a owcą. Wy zaś, barany i kozły, czy mało wam, że pasiecie się na dobrym pastwisku, że resztę pastwiska tratujecie? Czy mało wam, że pijecie niezmąconą wodę, że pozostałą jej część mącicie? Przez was, moje owce, muszą się paść na podeptanych łąkach i pić zmąconą wodę. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcą tłustą a chudą. Rozpychaliście się bokami i barkami, bodliście się swoimi rogami, aż wypchnęliście wszystkie słabe owce na zewnątrz, dlatego przyjdę im na ratunek, nie będą już łupem i rozsądzę między owcą a owcą. Ustanowię też nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mojego sługę Dawida. On je będzie pasł i on im będzie pasterzem. Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie wśród nich panującym. Ja, Pan, tak postanowiłem. Wiesz, to jest niesamowite, że w Starym Testamencie już jest obietnica tego, jak będzie wyglądał pasterz, że pasterz będzie na wzór Dawida, ale że Jezus sam będzie dbał o swoje owce, że Jezus sam będzie zawracał je, kiedy będą zgubione, będzie sam je o nie dbał, kiedy będą gdzieś zakręcone, kiedy będą połamane, pobite, będzie po prostu dbał o nie, tak? I wiesz, i każdy pasterz, który powstanie, będzie według rodzaju Dawida, który będzie tym pasterzem od niego, który będzie dbał o swoje owce, który nie będzie owiec zostawiał wilkom, ale stawi się za nimi, ale będzie o nie dbał. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj Dawid nie jest wymieniony jako ten, który jest człowiekiem bezgrzesznym. Dawid nie jest wymieniony jako człowiek, który jest człowiekiem, który nigdy nie popełnia błędu. Dawid jest wymieniony jako człowiek, który jest człowiekiem według serca Bożego. Jako tym, który zawsze idzie do Boga, jako tym, który zawsze szuka Boga, jako tym, który zawsze wybiera Go ponad wszystko. I to jest ten Dawid, to jest ten pasterz, który stawia się nad swoimi owcami. Także widzicie, Bóg ustanawia pasterzy, ale pasterzy według swojego serca, tak? Ale i tak nie zmienia to faktu, że On jest tym, który dba o owce. On jest tym, który się o nie upomina. I widzisz, Jezus znajduje nas nieustannie. Jezus nieustannie o nas dba. Tak jak tu jest napisane, zna nasze serca. On wie, co jest w naszych sercach i wie, co nasze serca potrzebują. Czyli On, można powiedzieć, zna nas po imieniu, nie zna nas według własnych grzechów, naszych własnych grzechów, bo za nie zapłacił cenę. Natomiast nas nieprzyjaciel, w przeciwieństwie do Niego, zna nas według naszych własnych grzechów, nie po imieniu, chociaż zna nasze imię, to Go nie wymienia, woli imienić nasze grzechy. Dlaczego? Bo to powoduje, że my bardzo często sami opuszczamy naszą trzodę, sami opuszczamy to nasze pastwisko i idziemy, bo uważamy, że jesteśmy tak beznadziejni, że do niczego się nie nadajemy. Dlatego, wiesz, kiedy jest powiedziane o Jezusie, że On jest lwem Judy, jest powiedziane również o diable, że On jest jak lew, który chodzi wokoło, jak lew ryczący, patrząc, kogo może pożreć. Jak może zrobić to, żeby nas wydobyć, żeby nas zabrać, żeby przez nasze grzechy skończyć nasze życie w tym pastwisku i spowodować, że będziemy sami. Dlaczego? Bo owca, która jest sama, jest owcą, która jest najłatwiejsza do tego, żeby ją uszczelić, żeby ją zniszczyć. To owca, która jest sama, ona nie ma siły stada. Ona idzie we własnym kierunku i chowa się w miejscach, które nieraz nie są w ogóle miejscami do tego, do schowania się, tak? Czyli widzisz, dla waszego rozważenia zostawię ten fakt, że jesteśmy owcami, które odłączają się od stada i uciekają, i to uciekają z powodu bólu, ale dla waszego rozważenia też zostawię to, że Jezus mówi też, że niektóre z tych owiec są kozłami i baranami. I ostrzega nas, żebyśmy byli mądrzy w tym odłączaniu się, dlatego że wiele razy, idąc za bólem duszy, które przeżywamy, diabeł ma nas jak na otwartej ręce do tego, żeby nas zniszczyć, tak? Czyli w innym fragmencie Jezus mówi o tym, że ja odłączę kozły i barany od owiec. Czyli mówi, że są takie osoby, które nie są owcami, tylko są kozłami i baranami, są uparte i w swojej opartości próbują zrobić coś takiego, jak my to mówimy, na złość babci odmrożę sobie uszy. Tak? Czy jak mnie nie chcą, jak mi jest źle, to ja sobie idę i koniec. Tak? Czyli robią różne rzeczy, przez które diabeł ich wyławia, przez które diabeł ma większy dostęp do ich życia. Na przykład sprawdzają Pana Boga. Tak? Takie, wiesz, malutkie sprawdzanie to jest, a ja nie płaciłem dziesięciny przez 5 miesięcy i jakoś dalej Bóg mnie kocha. To jest naprawdę lekkie sprawdzanie i to jest jeszcze bycie owcą. Natomiast w tym momencie, kiedy ja posuwam się dalej i myślę, że mogę zgrzeszyć, że mogę mieć na przykład kochanka, tak, mogę mieć jeszcze kogoś, tak, i dalej myślę sobie, ja sprawdzam Pana Boga, czy On mnie kocha i widzę, że mnie kocha, bo dalej mnie używa, to już jest moje miejsce, w którym przestaje być owcą, a staje się baranem, tak? Czyli staje się kimś, kto jest uparty i próbuje cały czas pokazać Panu Bogu, no sprawdź, czy mnie kochasz, sprawdzam, czy mnie kochasz, czy jeszcze mnie chcesz, czy mnie już nie odrzucisz na wieki. I widzisz, ja miałam ostatnio, całkiem niedawno, taką niesamowitą sytuację, kiedy rozmawiałam z Jezusem, siedziałam sobie dosyć długo i Jezus mnie zabrał na taką przejażdżkę, to znaczy bardziej chyba przechadzkę, i w tej przechadzce pokazywał mi, zaczął do mnie mówić, że On jest tym, który szuka zagubionej. Zaraz jak to powiedział, to okazało się, że zaczął wyciągać jakąś owcę, która splątała się w krzakach. Później zaczął wyciągać następną, która splątała się, wyplątała się, weszła w tyłem w takie gąszcze, nie umiała stamtąd wyjść. Te owce, jak On je wyplątywał, to one go lizały. I On mówił do mnie, one mnie znają. I mnie przypomniało się, że mi zawsze powtarzano, że owce znają głos pasterza. Że one wiedzą, jaki jest pasterz i że one znają. Mnie nigdy nie powiedziano, że owce się jego uczą, ale powiedziano, że one go znają, że one ten głos rozpoznają. I całą Ewangelię Jana, jak wam czytałam, to jest bardzo jasne powiedziane. Jezus nie mówi, mogą mnie poznać, będą mnie być może kiedyś znać, jak im to dobrze wyjdzie, tylko On stwierdza fakt, że owce mnie znają, że owce znają mój głos. Dlaczego? To już wam mówiłam, znają go od urodzenia. Ale w każdym bądź razie, kiedy Jezus po kolei wyciągał te owce, to mówił do mnie, wiesz, jedne owce uciekają z nudów, bo gdzieś jest fajniej, gdzieś są fajniejsze pastwiska i gdzieś są fajniejsze kwiatki. Później mówi do mnie, inne owce uciekają, bo gdzieś jest ciekawiej. Mówi, najgorsze są te, które uciekają, by sprawdzić, czy je znajdę, czy będę ich szukał. Ale później dodał, ale ja zawsze ich szukam. Zawsze ich szukam i zawsze je znajduję. I słuchajcie, i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Koniec tego doświadczenia opowiem wam na końcu tego kazania. Natomiast mnie się przypomniało, jak my mieliśmy w Stowarzyszeniu Psychologów takie spotkanie z dramą chrześcijańską i odgrywaliśmy właśnie ten fragment, kiedy Jezus szuka owiec, które są zagubione, tak? I słuchajcie, zadanie polegało na tym, że jedna osoba była wybrana na pasterza, a tam było chyba 30 owiec. No i ten pasterz tutaj jakby reprezentował Jezusa, tak? I były owce, które się... I wszyscy rozbiegliśmy się po całym budynku, słuchajcie, te 20 owiec i Jezus nas łapał, czyli jedna tam weszła pod krzesło, druga schowała się w jakimś tam pod stołem, inna schowała się w łazience, ta w łazience nie chciała wpuścić Jezusa w ogóle, bo wiesz, jakaś inna po prostu jak ją zaprowadził z powrotem do tego miejsca, gdzie powinna się znaleźć, to zaraz szybko uciekła, więc Jezus stwierdził, że musi zamykać te drzwi, żeby te owce nie uciekały i wiesz... I słuchajcie, i najlepsze było to, że w środku siedziało chyba 10 osób, które były tymi owcami, które nie uciekły, czyli tymi wiernymi. I słuchajcie, jak zaczęliśmy później takie rozliczenie, jak już ten Jezus w końcu wszystkie te owce z powrotem spędził, to co się okazało, że te owce, które zostały, one były wściekłe, że Jezus tyle uwagi poświęcił tym, które wyszły na zewnątrz. One były wściekłe, że i pamiętam, że ksiądz, który to prowadził, mówi do nas, ale słuchajcie, to nie jest ewangeliczne. Wy nie możecie być wściekłe, nie możecie mieć takich odczuć. To byli wszystko terapeuci, wiesz, a oni mówią, ale my mamy. Dlaczego Jezus biegnie za tymi wszystkimi zagubionymi owcami, a o nas, którzy jesteśmy z Nim, o nas, którzy tu jesteśmy, tak, o nas zapomina. I słuchajcie, mi się zaraz przypomniała ta przypowieść o synu marnotrawnym i o synu niemarnotrawnym, tak, ten niemarnotrawny marnotrawny, który był wściekły, że tyle czasu się poświęciło temu, który był odstępcą. Wiesz, to było dla mnie ciekawe doświadczenie, ale ciekawym doświadczeniem było również to, jak niestrudzenie ten człowiek, który reprezentował Jezusa na tej dramie, on po prostu dbał o to, żeby te wszystkie owce zawrócić, tak? I jak te owce jakby, kiedy się ukrywały, jakie miały pomysły na takie sprawdzenie, po prostu, czy są dalej kochane. I wiesz, ja myślę, że czasami nasze dzieci nas tak sprawdzają. Robią różne rzeczy i sprawdzają, czy one dalej są dla nas ważne. Czy my im to odpuścimy. A czasami naprawdę doprowadzają nas w emocjach do takiego miejsca, w którym my już czujemy, że to jest koniec. Tak? I jak to sprawdzą, tak? I zobaczą, że my przy nich zostajemy, nagle się okazuje, że im odpuszcza. Że w tym momencie ich odpuszcza. Wiesz, więc Jezus jako pasterz, jako ten, który o nas dba, jest naprawdę pod tym względem szukania niesamowity i tak jak mówię, on zawsze będzie szukać. Zawsze będzie szukać i zawsze będzie przyprowadzał te, które są zagubione. I wiesz, kiedy ja czytam po kolei to, co jest napisane tam, w Ezechiela to jest napisane, będzie szukał zagubionej, tak? Czyli tej, która na przykład poszła i porwała ją rzeka życia, rzeka działań, rzeka rzeczy, które ma do zrobienia. I w pewnym momencie ten Jezus, który był dla niej wartością, który był jej oblubieńcem, po prostu stał się kimś mniej ważnym. Wiesz, podobnie jest w naszym życiu, podobnie jest w naszych małżeństwach, kiedy nagle porywa nasz rzeka życia i my nie mamy już tyle czasu. Czyli nasze priorytety kompletnie się odwracają. Wydaje się, że mówimy, że najważniejszy jest Jezus, a On nie jest najważniejszy. Później mówimy, że najważniejsza jest nasza rodzina, po czym całymi godzinami nas nie ma z tą rodziną. Jesteśmy tylko na weekendy, czyli jesteśmy na wakacje, tak? Czyli my nie jesteśmy ze sobą, my nie jesteśmy w bliskości i jesteśmy taką owcą, która jest owcą zagubioną, którą Jezus odnajduje. I wiesz, dla mnie ta owca, teraz będę tak bardziej proroczo mówiła, ta owca jest dla mnie taką owcą, dzwonią do mnie. Martyno, pozdrawiam cię, czemu do mnie dzwonisz? Ta owca jest taką owcą, która dla mnie jest takim reprezentantem człowieka, który zagubił się i nie wie jak wrócić. Który coraz bardziej staje się letni i nie wie po prostu jak zawrócić. I to jest dla mnie taka owca, która utknęła i bardzo często przestała czuć Bożą obecność. I wiesz, John Beaver kiedyś w swojej książce napisał bardzo fajną rzecz. Ja chyba o tym mówiłam, ale powiedział, że jak nie czujesz Bożej obecności w swoim życiu, to może być tak, że On ją specjalnie zabrał. Żebyś zobaczył, że Go nie ma. Że w tych twoich działaniach, w tych twoich zabieganiach, że Jego nie ma. A On pragnie, abyś na nowo był z Nim. Pragnie na nowo Twojej bliskości. On nie jest małżonkiem, który pogodzi się z tym, że jego żony ciągle nie ma, bo ciągle wyjeżdża. On nie jest małżonkiem, który powie, widocznie takie jest życie. On nie jest takim małżonkiem, który powie, i tak będę na Ciebie czekał, ta godzina dziennie jest dla mnie i tak bardzo dużym poświęceniem z Twojej strony. On jest małżonkiem zazdrosnym. On jest Bogiem zazdrosnym. On chce mieć całego Ciebie dla siebie. I On to wszystko poprzestawia tak, żeby w Twoim sercu było takie zrozumienie, że Jezus chce mnie. Jezus chce mnie całego. Jezus chce, abym był w Jego życiu naprawdę obecny w każdym momencie, tak? Jezus zawraca też odpędzoną, tak? To są ci, którzy w jakiś sposób nie zostali przyjęci. Nie wiadomo, czy nie zostali przyjęci, bo Kościół ich nie przyjął, czy nie zostali przyjęci, dlatego że nie czuli się przyjęci, bo wiecie, że jest różnica, tak? Ale efekt jest ten sam. Oni się nie czują przyjęci, tak? Czyli są odpędzeni. Jezus jest powrotem przyciąga, tak? Czyli z powrotem daje im wsparcie i zaopatrzenie, żeby mogli wrócić. Jezus troszy się o tą, która jest opatrza zranioną, tą, którą źle potraktowana, która źle się ma i jako zraniona uciekła, by nie być bardziej zraniona. Zobaczcie, ile z nas jest zranionych przez innych chrześcijan. Zranionych przez naszych bliskich. Jak często my wtedy uciekamy. Jak często mówimy dość, ja już więcej nie dam się tak zrobić. Zranionych przez naszych liderów. Mówimy, nie chcemy już być w tych stadach. My będziemy sami z Jezusem. Nie widzimy, że to jest najlepszy punkt, żeby nas odszczelić, kiedy będziemy sami, kiedy nie będziemy mieć zabezpieczenia innych. Że to Jezus połączył nas w ciało, że to Jezus połączył nas, abyśmy byli członkami jedni drugich, abyśmy wzajemnie się zasilali, abyśmy byli stawami, rękami, narzędziami do celów zaszczytnych. Wiesz, zachowanie człowieka wygładza inny człowiek. Ja wiem, że my tego nie lubimy, ale zachowanie człowieka wygładza inny człowiek i Bóg tego używa, ale jednocześnie Bóg tą zranioną cały czas opatruje, jeśli ona tylko do Niego przychodzi. Nawet jeśli nie, to On stoi i czeka, aż przyjdzie. Stoi i czeka i przyjdzie, tak? Bo takie jest Jego serce. I zobaczcie, wzmacnia tą, która jest chorą, stoi przy niej. I w końcu jest powiedziane, że będzie również szczek tłustej i mocnej. Dlaczego? Bo tą będzie chciał na pewno wykraść najemnik. Tłusta i owca, tłusta i mocna owca to zawsze będzie ta, która jest odhodowana, wypasiona, taka wiecie, taka ją wszędzie widać. Ona jest taka obdarzona, tak? I ta owca będzie zauważona przez każdego, który jest najemnikiem. I najemnik będzie jej dawał różne propozycje, aby ją wykraść, aby ją mieć dla siebie. On będzie nią zachwycony. Dlatego pasterz strzeże też tłustej owcy. Ona nie widzi, że jest w zagrożeniu. Ona widzi, że jest obdarzona. Ona nie widzi, że ten, który przychodzi, jest najemnikiem. Ona widzi swoje obdarzenie. Więc jeśli jesteś taką tłustą owcą, to pamiętaj, że potrzebujesz modlić się, aby cię strzegł ten, który jest pasterzem. Dlatego, że najemnik zawsze będzie cię zauważał. Słuchajcie, wilk poluje na tłustą owcę. On ją chce wyciągnąć ze stada, bo wie, że to jest owca, która naprawdę jest godna jego żołądka. Okay? I wiesz, jeżeli popatrzymy na tą tłustą owcę, co to też jest bardzo ciekawe, Dawid miał taki incydent z owcą. Pamiętacie? Dawid po prostu, kiedy nie poszedł w miejsce, w które powinien pójść, nie poszedł na wojnę, Dawid w tym momencie został w miejscu, w którym był, tak? Poznał Betrzebę, tak? I zgrzeszył z Betrzebą, po czym zabił ją, jej męża, tak? Po czym po prostu zrobił ją swoją żoną. Po czym przyszedł do niego prorok i opowiedział mu historię o człowieku, który miał jedną owcę i innym, który miał całe stado owiec, tak? I on ukradł mu właśnie tą taką wychuchaną, wypasioną, bo chciał ją mieć w swoim stadzie, bo w jego stadzie ona by miała zaszczytne miejsce, tak? Prorok przyszedł i powiedział, co o tym myślisz, Dawidzie? I Dawid się wkurzył. Powiedział, to jest zły człowiek, który takie rzeczy robi. I wtedy prorok powiedział do niego, to ty jesteś, Dawidzie. Ty, Dawidzie, jesteś tym, który działa jak najemnik. Czyli tutaj jest fajna rzecz dodatkowa, że dobry pasterz uczy się, jak być dobrym pasterzem przez to, że w różnych momentach zachowuje się jak najemnik. Że w różnych momentach Jezus pokazuje mu jego serce i pokazuje mu, czy ty na pewno kładziesz swoje życie za owce. Wiecie, kładzenie życia za owca nie jest łatwe. Wchodzenie w różne gałęzie za owcami nie jest łatwe. Wchodzenie w różne miejsca, w które oni się zaplątali, nie jest łatwe. Ale jeżeli Bóg daje nam serce pasterza, to my będziemy w te miejsca wchodzić. Będziemy tych ludzi po prostu prowadzić, bo mamy serce według serca Bożego i Bóg uczy nas takiego serca. I teraz zobaczcie dalej. Czyli potrafi rozsądzić między owcą a owcą. Potraficie to zrobić. I wiesz, ja wam powiem, że jak ja przygotowywałam to, to zdałam sobie z takiej kwestii rzecz, że ja naprawdę chciałabym, byśmy wszyscy umieli dostrzec Boga w sobie i w Boga w innych. I byśmy umieli zaufać, że On w tych innych działa. To byłaby jedna z cudowniejszych rzeczy. Gdybyśmy umieli zaufać, że On pokona te ich słabości, tych innych. I my możemy im na tyle uwagi nie poświęcać, albo nie zwracać ciągle uwagi, jak oni bardzo sobie z czymś nie radzą. Że tak jak On zaczął w nich dobre dzieło, tak będzie je kontynuował. I co więcej, pokona też nasze słabości, których tak bardzo nie cierpimy w sobie. Tak? Naprawdę byłoby to jedna z lepszych rzeczy, gdybyśmy uwierzyli, że Bóg został umieszczony w sercach innych ludzi. I gdybyśmy umieli sobie odpuścić, że On o nich zadba. Że pomimo tego, że my się nimi zajmujemy, że się o nich troszczymy, to i tak oni nie są w naszych rękach, oni są w Jego rękach. Oni są Jego dziećmi, oni do Niego należą. I tak jak jest powiedziane, że ja buduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą, to samo słowo dotyczy do każdego człowieka, którym my jako liderzy, jako pastorzy się zajmujemy, którym my jako mężowie, jako żony się zajmujemy. My potrzebujemy oddać tego człowieka, tą osobę, to dziecko, tego męża, tą żonę, tak, który się nie zmienia, Bogu i powiedzieć, ty powiedziałeś, że ty budujesz swój Kościół. A to jest twój Kościół, ten człowiek jest twoim Kościołem. Żebyśmy zrzucili z siebie tą troskę i żebyśmy dali Bogu szansę, aby działał. Pamiętam kiedyś Słyszałam taką historię o żonie, która ciągle modliła się o swojego męża, która ciągle chciała, mówiła mu, jak ma się zmienić, co ma zrobić, jak ma zrobić, że tu jeszcze jest nie taki, tu jeszcze nie taki. I pewnego wieczora przyszedł do niej Pan Jezus i pyta się jej, kiedy skończysz? A ona mówi, no ale co skończę? Ona mówi, no kiedy skończysz w końcu zmieniać swojego męża? A ona pyta się Pana Jezusa, dlaczego? O to się mnie pytasz, przecież on ma tyle rzeczy do zmiany. A Pan Jezus mówi, wiem, ale jak ty skończysz, może w końcu ja będę mógł zacząć. I widzisz, Jezus ma klucze do serca każdego człowieka. Jezus ma klucze do serca każdego z nas. Jezus bada nasze serce i tak jak jest to napisane w Ewangelii Jana, On zna nasze serce. Więc On wie, kiedy my potrzebujemy czasu na spoczynek, czasu na działanie. On dokładnie wie, co do nas powiedzieć, żeby to serce odkluczyć i żebyśmy na nowo mogli czuć wrażliwość, którą umieścił w nas. Jeżeli my nie będziemy ufali, że On naprawdę działa w każdym człowieku, to możemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi bez winy, że jesteśmy takimi kozłami, znaczy ludźmi bez wiary, ludźmi, którzy są jak kozły, które nie widzą, że przychodzi dobro, tak? I widzisz, jeżeli On powiedział, że nas nie porzuci i nie opuści, to właśnie tak się stanie. Widzisz, ale ja osobiście powiem wam jeszcze jedną rzecz, czyli chciałabym, żebyśmy tak mogli, ale powiem wam, że osobiście boję się ludzi, którzy za punkt honoru wzięli sobie, by wypunktować innych im słabości, którzy za punkt honoru chcą wypunktować innym niewłaściwe zachowania, czy ich zdaniem fałszywe doktryny, tak? Którzy za punkt honoru wzięli sobie, aby wypunktować kościoły, ich niedoskonałość, żeby wypunktować te zagrody należące do Niego. Dlaczego? Dlatego się takich ludzi boję, bo dla mnie to są kozły i barany. Ludzie, którzy zawsze myślą, że oni bardziej znają serce człowieka niż pasterze. Ja nie mówię teraz, bo może powinnam powiedzieć, bardziej znają serce człowieka niż pasterz. Że oni mają najlepszy plan dla tej społeczności, dla tego człowieka, żeby on się zmienił. To są ludzie, którzy bardzo często wyznaczają, jak co się ma dziać w życiu człowieka i trochę mi przypominają tą opowieść o rabinie. Pamiętacie tego rabina, do którego przyszedł jego taki, jak to się mówi, jego taki podopieczny, parafianin, tak? Rabin, parafianin, nie pasuje mi to. Jak to się nazywa? Ktoś mi podpowie.
No,
Żyd do niego przyszedł. No dobrze, no przyszedł do niego i mówi, rabinie, słuchaj, kupiłem sobie 10 gęsi, mam problem, bo jedna mi zdechła, nie? I rabin pomyślał, mówi, słuchaj, no musisz je karmić po prostu zawsze świeżymi tymi pokrzywami, dawać im wodę świeżą i mieszać to wszystko z jajkiem i one wtedy będą zdrowsze. No bo po 4 dniach przyszedł do niego znowu ten człowiek i mówi, rabinie, mam problem, zdechła mi następna. On mówi, słuchaj, no to jeszcze musimy pomyśleć o tym, ja tak czuję, żeby jeszcze światło tutaj zapalić dobre. Jak zapalisz to światło, to naprawdę to będzie, takie naprawdę będą się podgrzewały, nie? On mówi, dobrze, dobrze, rabinie, to jest taka Boża myśl, tak? Poszedł do domu, po 4 dniach znowu wraca i mówi, rabinie, po prostu zdechły mi następne 2, nie? I rabin mówi, słuchaj, jeszcze tak czuję, że jedna rzecz jest bardzo ważna i wtedy na pewno wszystko już się przestanie wymykać spod kontroli. Musimy po prostu zrobić takie miejsce w kartonie, które będzie pełno siana i one będą sobie tam siedziały i będzie im cieplej, tak? No po czym rabin przypomniał sobie, że jeszcze w sumie ma jedną sugestię, jakby ta sytuacja z tymi gęśmi, tak? Gęsi to były. Gęsiami, tak? Gęsiami mogła się zmienić, więc leci do niego i mówi, słuchaj, mam jeszcze jeden pomysł. I ten Żyd na niego tak patrzy i mówi, przepraszam rabinie, ale chyba już go nie wcielimy, bo wszystkie gęsi zdechły. Wiesz, ja czasami jak słucham niektórych ludzi, którzy mają rady dla innych ludzi, albo rady dla innych społeczności, albo jak myślą, że ktoś się powinien zmienić, to myślę, że my naprawdę powinniśmy oprzytomnieć i mówić, Boże, szczerz mnie od tego, żebym nie był kozłem albo baranem. Bo nie widzę po prostu, że zgryzam czyjąś łąkę, że wywalam te wszystkie obce dalej, bo one są niegodne, bo one są grzeszne, bo one coś, a później mam pretensje, że to się nie rozwija tak, jak powinno się rozwijać. I wiesz, i podam wam takie 2 przykłady, jeden dotyczący takich bardziej, takich właśnie kozłów i baranów, ale podam je takie totalnie jeden podam z książki, drugi podam biblijny. Nie wiem, czy czytaliście książkę Bivera, Wieczność. Polecam wam do przeczytania, jeżeli nie widzieliście, naprawdę jest świetna, szczególnie te pierwsze części tej książki. Miwer miał taką wizję, w której widział różnych ludzi, którzy zostali wzięci z nieba na ziemię i tam przechodzili swojego rodzaju test. Najpierw byli przygotowywani do tego testu w szkole i później po tym, jak byli przygotowani, czyli uczyli ich wszystkich rzeczy, to później jakby mieli to wcielić w rzeczywistości. I każda z tych osób, które Miwer wymienia, one miały swoje imię. Jedna była pokorna, drugi człowiek był takim za szybkim, trzeci był miłosiernym i tak po kolei, ale ja się chciałam skupić na tą, która była nazwana upokorzoną. I to była konkretna kobieta, która po tym, jak przeszła to całe szkolenie na ziemi, tak, znaczy w tej szkole, wylądowała w miejscu, gdzie sama zaczęła uczyć w tej samej szkole jako nauczycielka. Czyli już dojrzała do pewnych rzeczy i sama się stała nauczycielką. I kiedy została postawiona w tym miejscu, okazało się, że nawiązała bliższą relację z jednym ze swoich własnych nauczycieli. On bardzo jej sprzyjał, stał się dla niej takim mentorem, ale po jakimś czasie ją uwiódł. Przespał się z nią i ją zostawił. I ona była tym strasznie zbulwersowana, to było dla niej załamujące i całą swoją siłę, wcześniej to była osoba, która była bardzo obdarzona, tam były wymienione wszystkie atrybuty tych dzieciaków, które jakby uczyły się w tej szkole, one od razu zostały z takim wielkim obdarzeniem zesłane na ziemię i to wszystko były szkolone w tym, żeby umieć z tego korzystać. Więc ona miała bardzo duże obdarowanie w swoim życiu i słuchajcie, i kiedy została tak mocno skrzywdzona i poturbowana, okazało się, że odwróciła się 180 stopni od tego swojego przeznaczenia, ale całą swoją siłę skupiła na tym, żeby zemścić się na człowieku, który jej to zrobił. Czyli cały czas piętnowała go, pokazywała, jak on się zachowywał, próbowała w różnych momentach wpuszczać te rzeczy, które się stały i cały czas to robiła. No i później nie mogła sobie odpuścić, chociaż wiele razy Duch Boży przychodził do niej i mówił do niej: odpuść, twoje serce krwawi, coraz bardziej jesteś taką krwawą raną, musisz odpuścić, musisz przestać pamiętać temu człowiekowi, który tobie to zrobił, Bóg się tym zajmie. Ale ona całą siłę naprawdę użyła do tego, żeby to upokorzenie ze swojego, żeby nie być więcej upokorzona, żeby nie czuć się więcej upokorzona, żeby nie czuć się zdradzona, żeby nie czuć się wykiwana, żeby w końcu ktoś zobaczył, jak ona cierpiała i co ona zrobiła. I wiesz, z punktu widzenia ludzkiego to jest słuszne. To jest słuszne, ja nie jestem za tym absolutnie, żeby darować oprawcom. Ale jest coś takiego, kiedy my przekraczamy tą granicę, kiedy przestajemy być zranioną owcą, a stajemy się kozłem i zaczynamy rzeczy prowadzić według tego, jak my czujemy, nie według tego, jak prowadzi nas Bóg. Idziemy według tego, który jest Bogiem zemsty, tak, a nie jest nim nasz Bóg. Tak? I słuchajcie, co się stało? Później było takie rozliczenie każdego z tych dzieci. Ona stanęła przed sądem Bożym, otworzona została księga i zostało napisane wszystko to, co ona dostała, wszystko, co z tym wszystkim funkcjonowała. I słuchaj, ten anioł, który ją tam prowadził, napisał: twoje imię zostało wykreślone z księgi żywota. Słuchajcie, jak ja to czytałam, to cała zadrżałam. Pomyślałam sobie, straszne. I było powiedziane, zostało wykreślone, ponieważ zmieniłaś swoje przeznaczenie i powołanie. Zaczęłaś chodzić w nienawiści, zaczęłaś wchodzić w goryczy, zaczęłaś wchodzić we wszystkim tym, co całe życie z twojego życia, znaczy co Pan Bóg chciał zabrać z twojego życia. I ona wtedy zaczęła strasznie krzyczeć, zaczęła mówić, że ona nie wierzy w Jezusa, że ona po prostu czyli prawda wyszła na jaw, tak? Że ona jego też nienawidzi, że on do tego dopuścił, że pozwolił to wszystko zrobić. I jakby została odprowadzona z tego miejsca. I słuchajcie, ja byłam wtedy w takim dość trudnym momencie, ja to chyba mówiłam kilka razy, tak? Kiedy widziałam człowieka, który mocno mnie skrzywdził i który naprawdę krzywdził następne osoby. I wtedy pamiętam, stanął przede mną Jezus i ja mówię do Jezusa: widzisz, Panie? Szala goryczy tego człowieka już się przelała. On nie tylko mnie tak okropnie obmówił, tak strasznie mnie skrzywdził, ale robi to w innych społecznościach i w innych społecznościach i we wszystkich innych miejscach. I Pan Jezus stanął przy mnie z tym kielichem. Ta szala goryczy w tym kielichu była taka, wiecie, już taki menisk był, że wydawało się, że dodanie tej mojej kropli spowoduje, że to się wyleje. I Pan Jezus wtedy do mnie powiedział: czy jesteś owcą mojego pastwiska? Ja mówię: tak. Mówi: to ja ci daję prawo zemsty, abyś dołożyła tą jedną kroplę do tego kielicha i żebyś dała mu się wylać, jeżeli chcesz tak zrobić. Ja, wiesz, stałam przed tym kielichem i najpierw było takie, o, nareszcie. Ale później była taka myśl, Boże, czy ja mogę decydować o życiu i śmierci drugiego człowieka? Przecież ten człowiek kiedyś bardzo grzeszył. Myśmy modlili się, on przywrócił się do Boga. Jeżeli on teraz odejdzie, to on już nigdy nie wróci. On straci swoje zbawienie, wszystkie inne rzeczy straci, wiesz. I miałam taką retrospekcję, ale myślę, ale ja wtedy pozostanę tą upokorzoną. Nikt nie wyjaśni, że tak nie było. I słuchajcie, stojąc tam przed tym kielichem, pomyślałam sobie, dobrze, niech tak będzie. Ja wolę zostać w tym miejscu. W tym miejscu upokorzonym, w tym miejscu zranionym. Wolę, żebyś ty, Panie, sam zrobił tą różnicę pomiędzy mną a nim. I nie tylko stwierdziłam, Panie Boże, ja nie tylko ja mu wybaczam. Ja proszę Cię, żebyś Ty mu wybaczył. Ale ja jeszcze proszę Cię, żebyś błogosławił jego dziełom. Żebyś wyprowadził go z tego miejsca ranienia innych na prostą. Żebyś go poprowadził do tego miejsca, do którego chcesz. Słuchajcie, to była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, jedna z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o takie rozróżnienie, żeby więcej nie brać udziału w zemście. Ale zrobiłam to między innymi po tej przeczytaniu tej książki i po tym, jak Pan Jezus przyszedł i powiedział, śmierć i życie jest w Twoich rękach, możesz to teraz zrobić. I to rozważenie spowodowało, że ja się bardzo szybko wycofałam z tego miejsca. Ale widzisz, takie rozważania, słuchajcie, były bardzo biblijne. Ja słyszałam kiedyś opowieść o historii Judasza, bardzo mi się podobała, ale myślę, że ona jest bardzo prawdziwa pod tym względem. Widzisz, Judasz był tak jak my, wybrany przez Boga. On nie był wybrany na zasadzie Krzysiek, Zdzichu, Jolka, Patryk i Genowefa i ty, Genowefa, zdaradzisz. On był wybrany jako jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, który miał razem z Nim być. Co więcej, my czytamy o tym, tak, bo on wcześniej tą sakiewką tak zarządzał i tam kradł i w ogóle i tak dalej. A Jezus pomimo wszystko go wziął, wiedząc całą jego tak jak wziął Mateusza, który był celnikiem. Tak jak wziął Piotra, który ciągle tam coś czytował i robił różne rzeczy. Tak jak wziął Tomasza, który był tak zwany niewierzący. Tak? Bo chciał palec wsadzać tam, gdzie nie trzeba. Więc wziął ich wszystkich. I w pewnym momencie Judasz wpadł na genialny plan. Jak już Jezus ma być Zbawicielem Izraela, tak? No bo oni tak rozumieli, jak rozumieli. Jak już Jezus ma być Zbawicielem Izraela, to ja mu pomogę. I postanowił, że on wyda Jezusa. Słuchajcie, gdyby było inaczej, gdyby on to naprawdę robił z powodu pieniędzy, tak? To on by po prostu nie zabił się na koniec tego faktu. Wziąłby te srebrniki, te 30, które już w Starym Testamencie było powiedziane, że tyle ich będzie, tak? Wziąłby je i poszedłby sobie coś za nie kupić. Tak? Czyli on chciał przyspieszyć Boży plan. On chciał pomóc Bogu zrealizować Boży plan tak, jak on uważał, że ten plan powinien wyglądać. Więc dlatego wam mówię, żebyśmy byli mądrzy i naprawdę prosili Pana Boga, żebyśmy nie byli jak te kozły i barany. Tak jak Judasz w tym momencie, który stracił swoje apostolstwo, stracił swoje prowadzenie, dlatego że stwierdził, że on ma lepszy plan niż Jezus na cudze życie. Lepszy plan niż Jezus na jakiś naród. I słuchajcie, nawet nie wiecie, jak często każdy z nas wpada na taki plan Judasza w naszym życiu. Naprawdę zapiszcie sobie gdzieś w głowie, jak wymyślicie coś, co jest inne niż Bóg zaplanował, to pomyślcie sobie, aha, plan Judasza. Jak wymyślicie sobie, żeby ściągnąć sobie kogoś na głowę, żeby połączyć moc, żeby teraz naprawdę funkcjonować tak, jak powinno się funkcjonować, to naprawdę wbijcie sobie to w głowę, czyż to nie jest plan Judasza. I zacznijcie pytać się Jezusa, Panie Jezu, gdzieś zabłądziłem w tych wszystkich miejscach, zakręciłem się i zacząłem realizować plan, ale nie jestem pewny, czy to jest Twój plan. A jak już nawet nie chcesz tak zrobić, to powiedz, Boże, idę tam i tam. Ale jeśli to nie jest Twój plan, to Ty jesteś tym, który prostuje drogi. Wyprostuj moją drogę, abym ja zawrócił do Twojego planu. Abym ja nie realizował tego, co ja robię. I widzisz, Judasz, wtedy, kiedy zobaczył, co naprawdę się stało, to poszedł i się powiesił. Nie wytrzymał presji, która była nad tym, co on zrobił. Że to, jak on myślał, że to się stanie, to się nie zadziało tak, jak on myślał, że to się stanie. To nie przyniesie wolności Izraelowi. I widzisz, Piotr zdradził Jezusa 3-krotnie. Nawet więcej niż Judasz. On się go wyparł. Ale pomimo tego wrócił do Jezusa i był z Nim. Jezus oczyścił jego serce i powiedział... To objawienie, że ja jestem Jezusem, tak? To objawienie, na tym będziesz budował mój Kościół. Ty i inni apostołowie. Na tym będziesz budował. Czyli Piotr, chociaż zachował się w pewnym momencie jak kozioł, uparł się, że on pewnych rzeczy nie robi. Kiedy Jezus jak owce go z powrotem wyciągnął, tak? I to po prostu on wrócił do niego. I może tak samo byłoby z Judaszem, gdyby Judasz z tymi wszystkimi, on chciał je oddać, fakt, on chciał pójść do kapłanów, chciał je oddać, ale oni powiedzieli, to są brudne pieniądze, tak? I on już wtedy wiedział, jak bardzo, jak wielkiego grzechu on się dopełnił, jak bardzo on chciał mieszać w Bożym planie. Wiesz, bardzo często w Starym Testamencie mamy takie stwierdzenia, realizują plan, lecz nie mój. Idą drogami, lecz nie moimi. Myśli wasze, to nie myśli moje. To jest coś, co się gdzieś powtarza i coś, co jest bardzo ważne, żebyśmy naprawdę pytali Jego, czy to jest to, co On chce zrobić. Nie dlatego, że tak bardzo boimy się, że popełnimy błędy, bo On zna nasze serce, On wie, że je popełniamy, ale dlatego, żebyśmy nie byli jak te kozły, które myślą, że ponieważ już tak dużo wiemy, ponieważ już jesteśmy tak mądrzy, to naprawdę możemy sobie pozwolić na wiele. Tak? W takiej arogancji, dumie i pysze. Więc Judasz tak naprawdę w swoim planie chciał ulepszyć plan Boży i w końcu ulepszył go jeszcze mocniej, czyli poszedł i zabił się. Tak? Dlaczego? Żeby więcej nie być przeszkodą dla Boga, bo już zobaczył, co zrobił, bo nie liczył na odkupienie, bo nie liczył na to, że te błędy, które zostały mu dane, to one są do wybaczenia. Ja pamiętam rozmowę z Markiem, jak prowadziliśmy pierwszy kościół, który liczył prawie 240 osób, wiesz, i kiedy później wyjechaliśmy do Krakowa, kiedy zaczynaliśmy od nowa, kiedy uczyliśmy w szkołach biblijnych, kiedy jakby to życie nam się załamało i mój Marek rozmawia z Panem Jezusem i mówi do Niego, Panie Jezu, po prostu ja tyle błędów popełniłem, po co Ty mi dałeś ten kościół? A Pan Jezus do Niego mówi, żebyś się uczył. I on mówi, mnie szczęka opadła do ziemi. Mówi, to ja się uczyłem na żywych ludziach. Zawsze się uczymy na żywych ludziach. Zawsze uczymy się, jak wybaczać innym. Zawsze uczymy się, jak wybaczać sobie. Zawsze się uczymy, że Jezus jest w stanie wszystkim wszystko przemienić i spowodować, że będziemy totalnie inni. Ja nie wiem, ile błędów popełniłam jako matka. Może moje dzieci kiedyś to wyliczą i powiedzą. Ale pamiętam, że w pewnym momencie naprawdę stwierdziłam, że ja już sobie nie radzę, że ja nie potrafię być matką, że być może to, że nigdy nie urodziłam, było od Boga. Pamiętam, w jakim byłam zagubieniu i w takim bólu, że ja sobie nie radzę jako matka. Wtedy przyszedł do mnie Pan Jezus i chyba wam to opowiadałam, zresztą czego ja wam nie opowiadałam. W każdym bądź razie przyszedł do mnie Pan Jezus i kiedyś to mi się mogła jeszcze sklerozą wytłumaczyć, ale pamiętam, co mówię. W każdym razie i mówi do mnie, nie martw się, po prostu nawet jak nie zrobisz 10%, to ja dołożę te 10%, jak zrobisz 90%. A ja mówię, ale jak ja nie zrobię 90%, Pan Jezus mówi, nie martw się, nawet jak zrobisz tylko 20%, to ja dołożę te 80%. Ale ja w głowie miałam podstępny plan, że ja wcale nie myślę, że ja robię te 20%, bo ja myślę, że ja nie robię 80%. Więc w końcu doszliśmy tymi liczbami, tak, a jak 50, to ty 50? Tak, ja 50. A jak ja 60, jak ja zrobię 40, to ty zrobisz te 60 i w końcu najgorsza myśl w moim życiu, a jak ja potrafię zrobić tylko 20%. I taka głucha cisza, po czym spokojny głos Jezusa, to ja zrobię 80. I słuchajcie, to odpuściło. Ja nagle zobaczyłam Boga w moich dzieciach. Ja nagle zobaczyłam Boga w tym, co się dzieje. Ja nagle zobaczyłam, że każdy plan, który ja realizuję i nawet jak go nie mogę realizować, to On się do niego dołącza i On po prostu zmienia wszystko, co jest niemożliwe w możliwe. Że On uruchamia całą moc, która jest dostępna w niebie, aby wszystko mogło się realizować według Bożego planu w moim życiu. I to naprawdę totalnie zmieniło całe moje macierzyństwo, całe służenie moje moim dzieciom, bo zobaczyłam, że ja mogę sobie odpuścić, a On naprawdę nadrobi. On nadrobi te wszystkie moje niemożliwości i pomoże mi wybrnąć w tej sytuacji. I wiele razy pamiętam moje siedzenie przed Panem Jezusem i powiedzieć, no i jak ja mam teraz z tego wybrnąć? Jak mam to zrobić? Pan Jezus mówi, powiedz prawdę, potem przeproś, potem przytul. I wiesz, i wszystko robiłam według tego, co On mówił, z tej swojej własnej niemocy. I okazało się, że z niemocy, ze słabości, naprawdę owoc, który przychodzi, jest owocem trwałym. I teraz zobaczcie, czyli jak ja czytam te wszystkie przypowieści, wiesz, w Piśmie Świętym, powiem tylko o trzech, ale takich dosyć istotnych, o kobiecie przy studni. To dla mnie zachowanie Jezusa przy kobiecie przy studni było totalnie nielogiczne. No przecież On powinien ją ukamieniować. Hello. Szkoda tylko, że męża nie było, bo jego też bym ukamieniowała. A On zrobił coś zupełnie innego. On nagle zadał pytanie wszystkim, I wszyscy zdębieli, nie mieli co odpowiedzieć. A jeżeli chodzi o kobiecie przy studni, przepraszam, o prostytutce, która miała być ukamieniowana, bo to ta historia, teraz wsadziłam dwie w jedno, tak? Czyli ona powinna być ukamieniowana, a o kobiecie przy studni, ja po prostu myślę sobie, że to po prostu była walka z doktrynami. Kobieta siedziała przy studni, tak? I on mówi, kobieto, daj mi wodę. Ona mówi, ale ty nie możesz mnie prosić. Ty jesteś przecież po prostu, ja jestem Samarytanką, ty nie możesz mnie prosić. Tak? A Jezus do niej mówi, no tak, no ale jak ja mam wodę żywą. Ja mam wodę żywą. Jak ja dasz mi się napić, tak, ja ci dam się napić wody żywej. A ona mówi do niego, no dobra, dobra, ale po prostu powiedziane jest, że wy to na tej górze, Boga czcicie, my to tutaj i dalej. I on Jezus w końcu patrzy na nią i mówi do niej tak, przyprowadź swojego męża. A ona mówi, ale ja teraz nie mam męża, tak? On mówi, no właśnie, miałaś tylu i tylu. I nagle to spowodowało, że kobieta poleciała do wioski i powiedziała, słuchajcie, prorok siedzi przy studni. I wszystko się zmieniło. Czyli zobaczcie, Jezus dokładnie zna te klucze, jak dotrzeć do serc ludzkich. On wiedział, jak dotrzeć do prostytutki. Nie wiem, może wy wiecie, ale jak ja byłam w Afryce i rozmawialiśmy z prostytutkami i po prostu z nimi rozmawialiśmy, to nam się udawało dotrzeć do jednej na 100. I ta zaczynała nas słuchać, ale musieliśmy się naprawdę modlić, żeby wiedzieć, jak do niej dotrzeć. Sylwia, która nas prowadziła, naprawdę miała takie serce, ale ona nas mówi, słuchajcie, jak was wyzywają, to i tak je błogosławcie. Jak powiedzą, żebyście stąd też powiedzcie, że je błogosławicie, dajcie im cukierka i zapytajcie, czy coś od was chcą. Więc to była trudna lekcja, tak? Bo one nas goniły, idźcie, bo nam klienci, idźcie, bo klienci uciekają. Aż do tej jednej, która właśnie skończyła pracę, tak? I wpuściła nas i posadziła na swoim własnym łóżku, tak? Tak jak mówiłam, obok stała miednica, tak? A myśmy, Sylwia się pyta, kto idzie? I nagle się okazało, że wszystkie 8 żeśmy weszły do tego miejsca, tak? Tam, gdzie pani pracowała, słuchajcie. Tam, gdzie się prostytuowała. I usiadłyśmy wszystkie na tym łóżku i zaczęłyśmy się o nią modlić. I zaczęłyśmy do niej prorokować, tak jak ten Jezus przy tej studni. I zaczęliśmy do niej mówić. I kobieta się cała popłakała. Wiesz, i dla mnie to było naprawdę niezwykłe, ale ja wiedziałam, że myśmy w ogóle nie wiedzieli, co powiedzieć. Byliśmy, ale on wiedział. On wiedział i on wie w takich momentach, co powiedzieć. On wie, jak dotrzeć. Słuchajcie, Tomasz, tak, który nie chciał uwierzyć, dopóki nie wsadzi palca w bok. Jezus nigdy nie powiedział o Tomaszu, ty jesteś głupi, jesteś bez wiary, bez wszystkiego. On powiedział, wsadzaj ten palec. A co my byśmy powiedzieli? My byśmy stali i powiedzieli, no tak, i to ma być apostoł. Jezus, kiedy dotyka serca ludzkiego, to ma zupełnie inne priorytety niż my. Jezus, kiedy dotyka serca ludzkiego, ma zupełnie inne pomysły na to, niż my mamy. Więc jeżeli my, zamiast realizować Boże plany w swój sposób, zaczniemy się go pytać, to się okaże, że wszystko jest możliwe. To się okaże, że ludzie się zmieniają, że społeczności się zmieniają, że wszystko dookoła nas się naprawdę potrafi zmienić. Więc zamiast osądzać pojedynczych ludzi, za to, że nie żyją z Bogiem, za to, że kogoś ranią, za to, że się nie tak zachowują, osądzać jakichś liderów, że nie działają tak i tak, wymądrzać się, że Kościół powinien wyglądać tak, wymądrzać się, że Kościół to powinien teraz zrobić to, że Kościół nie jest właściwy, że to nie jest właściwe. Ja już jestem zmęczona, jak o tym mówię, przepraszam. To zacznijmy pytać się Pana Jezusa, co my mamy z tym zrobić? Co On chce powiedzieć do naszego serca? Co my mamy powiedzieć do tych ludzi? Tak, bo jeżeli Pan Bóg kładzie nam na serce jakiś kościół, to nie kładzie nam jakiegoś kościoła na serce, abyśmy powiedzieli wszystko, co najgorsze o nim wiemy. Ale żebyśmy się modlili, żebyśmy szukali Jego serca. Słuchajcie, apostołom się wcale nie podobało, że Jezus tam chciał przy tej studni usiąść z Samarytanką. W wielu innych momentach też im się nie podobało. Przyszli do Niego i powiedzieli, słuchaj, bo oni mówią do nas, że my nie płacimy podatku. My robimy niewłaściwie. To Jezus powiedział, idźcie, złowcie rybę. Wyciągnijcie to, co jest z nich i dajcie, bo trzeba oddać cesarzowi to, co jest cesarskie. Oni ciągle się bali, co ludzie pomyślą o nich. Panie, zgromadziłeś tu tyle ludzi do słuchania. I co teraz? Jak my ich nakarmimy? Będą później o nas mówić, że ich nie nakarmiliśmy i poszli głodni. Lepiej ich rozpędź ich już stąd. A Jezus mówi, a ile macie jedzenia? No 3 koszyki, tak, tyle ryb. Dobra, wystarczy. Jak wystarczy? Jak to jest możliwe? Dla Niego to jest możliwe. Więc jeżeli szukamy Bożego Królestwa i patrzymy i myślimy według Bożego Królestwa, to to się okazuje, że to, co jest dla nas niemożliwe, dla Niego jest możliwe. I plan, który On wybiera, on nie wygląda najlepiej na początku. Właściwie on chyba nigdy nie wygląda najlepiej. Tak jak z tym Jozuem, tak? Przejdźcie 7 razy milcząc, a później krzyknijcie. Słuchajcie, to naprawdę wygląda kiepsko. Wielkie mury wielkiego grodziska dookoła, nigdy nie zburzone wcześniej, i oni mają przejść 7 razy w milczeniu, a później wrzasnąć. No po prostu genialny plan. No po prostu to musi być z nieba. Nie? No ale oni to zrobili. Stwierdzili, że oni już nie będą. Oni po tych 40 latach doświadczenia na pustyni, to stwierdzili, że naprawdę oni już chyba nie będą wątpić, już im wystarczy. Już się naoglądali, już tego, już oni w to wchodzą. Wiesz, ja myślę, że takie nasze ja w to wchodzę do Pana Boga jest najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić. Jest najlepszym wyjściem zamiast urozmaicania Bożego planu. Mhm. I teraz zobaczmy dalej, czyli Bóg zna nas. Słuchajcie, On mówi, że każdy włos na naszej głowie jest policzony i nie musimy się martwić. W Łukasza 12:7 jest napisane, co do was, to on nawet liczbę włosów na waszych głowach zna. Przestańcie się bać, zacznijcie więc, znaczycie więcej niż stado wróbli. Chłopaki, wiecie, że On liczy wasze włosy na głowie? Wie, ile ich macie, wszystkie po kolei. Tak jesteście znani, nawet włos, ilość waszych włosów jest znana. Dziewczynom też, ale dziewczyny jakoś tak, wiesz, na to nie zwracają uwagi. Tak. Dziewczyny mają, a wy tracicie. Tak, i wtedy się martwicie, chociaż dziewczyny też tracą. Nawet nasze włosy są policzone. Znaczymy więcej niż stado wróbli. On dokładnie wszystko o nas wie. A my ciągle Go podejrzewamy o to, że On nas w jakiś labirynt wsadza, albo że teraz chce, żebyśmy przez jakieś cierpienie przeszli, bo to cierpienie to nas na pewno wychowa. Ale nikt z nas nie wpadł na pomysł, żeby dorzucić zarazki koronawirusa do zupy naszych dzieci. Ania, wpadłaś? Rozumiecie? Czyli podejrzewamy Boga o rzeczy, których my sami nigdy nie zrobilibyśmy. Podejrzewamy Boga o to, że On o nas nie dba, że On się o nas nie troszczy, że On nie wie, co po prostu w naszym życiu się dzieje. Słyszałam ostatnio taki fajny fragment, w którym ktoś powiedział, że to Bóg przyprowadza nas do miejsc i to Bóg przyprowadza nas do ludzi. Bóg przyprowadza nas do ludzi i Bóg otwiera serca ludzi dla nas. Wiesz, ja tego doświadczam tyle razy i tak często i sobie myślę, i tak ciągle muszę o tym pamiętać, bo ja wątpię. Ja nie wiem, jak Bóg dla dobra, to co dzisiaj napisałam w poście, dla dobra jednej małej dziewczynki ewangelicznego małżeństwa może uruchomić katoliczkę, która ich nie zna i posła SLD, żeby ona mogła zostać ich dzieckiem. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ci wszyscy ludzie mówią i w ciągu miesiąca zostajesz rodzicą. Nawet tej ciąży 90-miesięcznej nie miałeś. Jeżeli Bóg coś ma w swoim sercu, jeżeli Bóg włożył w serce twoje jakiś plan, to Bóg go zrealizuje. I my powinniśmy Mu zaufać. I my powinniśmy zobaczyć, że pomimo tego, że nie widzimy tego, że coś się dzieje, to to jest możliwe i to się będzie działo. I zobaczcie, On wie, co jest ciekawe, słuchajcie, dla wielu z was, On wie, co się w twojej głowie dzieje. Nie tylko, co się na twojej głowie dzieje. On wie, co się w twojej głowie dzieje. Zna wszystkie twoje myśli lękowe. Zna twoje straszne myśli. Wie, co sam myślisz o sobie. Wie, jak często wyzywasz się od świni. Wie, jak często myślisz, jak jesteś beznadziejny. Zobaczcie, Księga Psalmów 94, 17, 19. 94 psalm. Gdyby wiekuisty nie był mu pomocą, moja dusza niemal by legła w grobie. Gdy sądziłem, że już się chwieje moja noga, twoja łaska wiekuisty mnie wspierała. Kiedy myśli ścierają się w moim wnętrzu, twoje pocieszenie rozwesela moją duszę. On zawsze przychodzi ze swoim pocieszeniem. On nigdy o tym nie zapomina. On zawsze przychodzi do miejsca, w którym my Go potrzebujemy. On zawsze przychodzi do miejsca, w którym my przemieniamy nasze życie pod wpływem Jego życia, tak? Jeśli pozwolisz więc, aby On wziął cię do studni, posadził przy studni twojego życia i żeby powiedział ci, co masz zrobić i żeby napoić się przy tym studni, rzeką, swojej rzeki wody żywej, to nagle się okaże, że całe twoje życie jest w stanie się zmienić. I teraz opowiem wam koniec historii, A później was zaproszę do miejsca spotkania z Nim, dlatego że tyle chciałam dzisiaj zrobić z nami, więc jak mogę poprosić zespół uwielbienia, jesteście w stanie coś zagrać, tak? Tak? Mhm. Jeżeli to zapraszam was, żebyście już poszli na scenę i żebyście zaczęli grać. Ja wam chciałam podać koniec historii z owcami. Mojej historii. Otóż Pan Jezus... I dać wam dowód, że Pan Jezus zna nasze myśli. Kiedy Pan Jezus zabrał mnie i pokazywał mi te wszystkie owce i musiałam razem z Nim wyciągać te owce i powiem wam, wcale mi się to nie podobało. Te owce nieźle śmierdziały w różnych momentach. Były takie głupkowate, jak to owce. I ja pomyślałam sobie, Boże, po prostu jak tak może być? Jak te owce się zachowują? I słuchajcie, był taki moment, w którym Pan Jezus, skończyliśmy łowić te owce i Pan Jezus zabrał mnie i szliśmy takim brzegiem jeziora, po kamieniach. I kiedy szliśmy tym brzegiem jeziora, to tam stał taki namiot. Taki jak namiot pasterza, taki biały. I Pan Jezus podszedł do tego namiotu i ja zobaczyłam, że coś się tam dynda na tym namiocie. I tam na tym namiocie był taki wisiorek złoty z taką różą złotą, malutką. I przy tej róży był biały kamień. Nie wiem, czy pamiętacie, co symbolizuje biały kamień. Kamień to jest nowe imię. Jest powiedziane, że ja wam dam biały kamień, na którym wypiszę wasze imię i tylko ja będę tylko wy będziecie wiedzieć, jakie jest wasze imię i ja będę wiedzieć, jakie jest wasze imię. I wiesz, Pan Jezus dał mi ten wisiorek i kiedy mi go dawał, to powiedział do mnie, wiem, co chciałaś zrobić te... 15 lat temu, kiedy zobaczyłaś, jak bardzo poraniłaś ludzi, jak ten człowiek to wykorzystał przeciwko tobie, ten człowiek od tego kielicha goryczy, to stwierdziłaś, że zachowałaś się jak prostytutka. Tam nie chodziło o żadną zdradę taką seksualną, ale ja się czułam, jakbym zdradziła Boga. Jakbym poraniła osoby, jakbym zawiodła go, jakbym nie mogła więcej być tym, który pasie jego owce. Ja się wycofałam ze wszystkiego, chciałam ze wszystkiego zrezygnować. I miałam wtedy, pamiętam, taki pomysł, ponieważ osobom, które zostały na wszeteczeństwie złapane, wyrywało się taką różę, tatuowało się na plecach, na ramieniu, już nie pamiętam. I ja wtedy pamiętam, ja miałam taki pomysł, ja sobie to wytatuuję, żebym ja wiedziała, że ja nie jestem godna. I wiesz, ja miałam wiele rozmów na ten temat z Panem Jezusem. Pan Jezus do mnie powiedział, że no co, jak jesteś taka niegodna, to nie możesz mi służyć. Ja powiedziałam tak, bo co, musisz być doskonała? Ja powiedziałam no. I on powiedział, ja jestem doskonały w Tobie. Ja jestem doskonały w Tobie. Ale słuchajcie, dopiero po latach, kiedy spotkał się ze mną, powiedział, zamienimy się. On zna nasze myśli, zna nasz ból. I powiedział, zamienimy się. Oddasz mi w końcu ten tatuaż? Oddasz mi w końcu ten ból, który nosisz na swoim ramieniu? Bo ty jesteś moją różą, różą Szaronu. Różą Szalonu, ty jesteś moja. Ty jesteś moja. Oddasz mi ten brud, to wszystko, co nosiłaś latami? Myśląc, że musisz nosić to, abyś nigdy nie zapomniała. Abyś nigdy nie zapomniała, jak zraniłaś innych. I mówię to dzisiaj do was, i mówię to dzisiaj do was, którzy słuchacie, że On zna ciebie całkowicie. On wie, jakie tatuaże sobie chciałeś zrobić, jakimi napisami. Głupi, nie nadający się do niczego, ten, który przegrał, ten, który zawiódł, ten, który nie potrafi się przebić, ten, który nie wiadomo po co jest, ten, który ciągle rusza się w miejscu, albo potwór. Ja ciągle spotykam ludzi, którzy w środku myślą, ja jestem jakimś wielkim potworem, który ciągle innych rani, który nie daje sobie z innymi rady. Jestem do niczego. Więc te wszystkie twoje tatuaże, te wszystkie twoje grzechy, które diabeł ci wsadza jako twoje imiona, Jezus chce dzisiaj zabrać i chce powiedzieć do ciebie, że jesteś jego różą Szaronu, że należysz do Niego. Chce powiesić swój biały kamień. Chce powiesić swój biały kamień na twojej szyi. Abyś pamiętał, że On zna Cię po imieniu, że po imieniu Cię prowadzi, że należysz do Niego i że nie jesteś kozłem ani baranem, jesteś Jego owcą i On zna Twoje serce i uleczy Twoje serce i przywróci Cię do stada i spowoduje, że będziesz biegł na zielone niwy, na zielone pastwiska, bo zna Cię dokładnie. Więc teraz tak jak jesteś tutaj słuchając nas, czy tak jak jesteś tutaj na miejscu, to proszę Cię, żebyś usiadł i zamknął swoje oczy. tak jak jesteś w tym miejscu. To będzie nasza końcowa modlitwa na tym miejscu. Żebyś zamknął swoje oczy, żebyś wyobraził sobie studnię Jezusa przy tej studni. Żebyś użył swojej wyobraźni, uświęconej wyobraźni. Żebyś sobie wyobraził tą scenę, kiedy Jezus siada przy tej studni i kiedy Ty przychodzisz, aby napić się wody, aby zaczerpnąć wody. I abyś podał Mu wody i zapytał się, co chce Ci powiedzieć. Abyś powiedział Mu o swoich wątpliwościach, a propos Twojego życia, a propos doktryn chrześcijańskich, a propos tego, co się nie stało, a miało się stać. Abyś Mu wywalił między oczy, tak jak ta Samarytanka. I abyś poprosił Go o żywą wodę. Aby Ci ją podał, aby na nowo wypełniła Twoje wnętrze, zabierając wszelki ciężar i wszelki ból, zabierając wszelką przeszkodę z Twojego życia, wszelkie dręczące myśli. Bo Ty jesteś tym, który zna Jego głos. Zostawię Was tak z tym. Możecie, kiedy wrócicie do domu, to kontynuować. A teraz na koniec chciałabym, żebyście wzięli taki głęboki oddech i wydech kilka razy, żebyście widzieli wdech Ducha Świętego, który jest w Was, i żebyście zaczęli Nim oddychać teraz. Żebyście zobaczyli, że On jest dostępny, że On jest z Wami, że nic się nie zmieniło. W Psalmie 119, 174 Dawid napisał: choćbym zbłądziłem jak zagubiona owca, odszukaj swojego sługę, gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. Rozszerzając tą wersję, gdyż nigdy nie zapomniałem o Tobie i moja tęsknota Ciebie jest we mnie. Odszukaj mnie, odszukaj mnie. Panie Jezu, odszukaj mnie. Spotkaj się ze mną i mów do mnie.